Kochamy je wszyscy, bo odświeżają nasze ciała i nasze dusze. Podróże. A podróże mogą być różne. Znacie mnie, wiecie, że lubię podróżować, a najlepiej podróże pod hasłem męska sprawa. Te podróże naprawdę mogą być różne. Na przykład może to być spacer. Powiedzmy krótki spacer z Piotrkowa do Zakościela nocą, 50 kilometrów. Może to być weekend nad jeziorem, spędzony z przyjaciółmi, z kolegami, z żoną, z rodziną. Może to być w końcu szybki wypad w góry. Uwierzcie mi, da się zrobić. Nawet 3 szczyty z korony gór polskich w jeden dzień. Tak ostatnio, 2 czerwca, miałem możliwość te 3 szczyty z korony gór polskich zdobyć razem z Szymonem Karkowskim. Może to być w końcu wyjazd do ładnego miasta na randkę z żoną. Takie wypady, takie wyprawy, podróże organizujemy sami. Pakujemy plecak, sprawdzamy trasę, sprawdzamy zasobność portfela i pełni radości, entuzjazmu ruszamy w drogę, pewni swoich sił i swoich możliwości. Ale są też podróże, które nas przerastają, których się obawiamy. Na przykład wyjazd do egzotycznego kraju, gdzie nie znamy języka ani zwyczajów tego kraju. Wtedy lepiej zaufać dobremu przewodnikowi. Lepiej zaufać przewodnikowi, który zna ten teren i bezpiecznie przeprowadzi nas przez nieznane miejsca, w które się wybieramy, które wzbudzają nasze obawy. A pamiętam, jak w czasie COVID-u poleciliśmy z córkami do Izraela. Byliśmy szczęśliwi, że w ogóle udało nam się wylecieć, bo wtedy cały świat stanął w miejscu, zatrzymał się. Lecieliśmy pełni ekscytacji i marzyliśmy już w samolocie o humusie, o słońcu i o kąpieli w Morzu Martwym. A miałem nadzieję, że mimo wszystkich utrudnień i procedur związanych z COVID-em wszystko pójdzie w miarę sprawnie. Po wyjściu z samolotu podejdziemy do wypożyczalni samochodów i za chwilę będziemy ruszać samochodem wypożyczonym z wypożyczalni w drogę. A kiedy wyszliśmy z hali przylotów, po obowiązkowym pobraniu wymazu z nosa i garda udaliśmy się do punktu, gdzie zwykle wypożyczano samochody. A tam zobaczyłem tylko puste lady, zamknięte punkty i ciszę jak w filmie o zombie. Żadnych firm wypożyczających auta, żadnych pracowników, naprawdę nikogo tam nie było, oprócz jednego, który zmywał, mopował podłogę, która moim zdaniem i tak była bardzo czysta. Żadnych turystów, tylko my, nasze walizki i ta niezręczna cisza. A przez chwilę poczułem się jak bohater survivalowego programu Dzień pierwszy, zdobądź wodę i transport, zanim zapadnie noc. Moje córki patrzyły na mnie z ufnością, z takim zaufaniem. Ale w głowie słyszałem głos mojej żony. Adam, miałeś wszystko załatwić wcześniej. Wszystko załatwić. I nagle ten pusty terminal stał się jeszcze bardziej przerażający niż film o zombie. Bo wiadomo, w filmach zawsze przeżywa ten, kto słucha żony. Na szczęście udało nam się zatelefonować do mojej siostry, która mieszka w Izraelu. I kiedy przyjechała, poczułem ulgę tak wielką, że chciałem bić jej brawa na stojąco. Była jak przewodnik w dżungli, który wyciąga rękę i mówi: spokojnie, znam trasę. Żadne dzikie, pustynne zwierzę was dzisiaj nie zje, ani nic nie zrobi wam złego ta izraelska biurokracja. A gdy ty myślisz o swoim życiu, kiedy ostatnio poczułeś, że potrzebujesz w tym życiu kogoś, kto cię poprowadzi, kogoś, kto zna drogę? Bo podobnie jest z życiem. Czasami droga jest prosta, a my pełni energii idziemy naprzód, A innym razem pojawia się mgła, pojawiają się zakręty, wyboje i trudności, a wtedy potrzebujemy kogoś, kto zna każdy odcinek tej drogi i pomoże nam iść bezpiecznie. Pomoże nam dojść do celu. A często w tym życiu chcielibyśmy, aby Bóg prowadził nas jak najlepszy GPS. Krok po kroku, zakręt po zakręcie. Jednak w tych najtrudniejszych etapach życia, które przychodzi nam przeżywać, wydaje nam się, że On milczy. Że nagle brak sygnału, jakby zerwało się połączenie z niebem. Brak znaków, tylko ciemność, wyboje, zakręty, tylko ciemność, w której idziemy sami i wtedy w naszych głowach rodzą się pytania. Boże, gdzie jesteś? Miałeś prowadzić, a ja czuję się zagubiony. Nie daję rady w tej ciemności. Miałeś być blisko, a ja jestem pełen lęku. Boję się. A jedni modlą się i szukają znaku, a gdy nie dostają odpowiedzi, zaczynają wątpić. Modlę się, mówią, a moje życie wcale się nie zmienia. Inni, rozczarowani ciszą Boga, porzucają wiarę, próbując radzić sobie sami, aż w końcu ulegają presji, ulegają ciężarom życia, są wypaleni i zmęczeni. A są też tacy, którzy porównując się z innymi, czują się przez Boga ignorowani. A jeszcze inni pytają, gdzie był Bóg, gdy cierpiałem? A w takich chwilach każdy z nas ma wybór. W takich chwilach mamy wybór. Możemy się wycofać, zamknąć na Boga, iść drogą zwątpienia, wątpliwości i pytań. Albo możemy wybrać inną drogę. A dziś wspólnie, sięgając do psalmów, chcemy tą inną drogę sobie przypomnieć albo ją na nowo odkryć. A znajdujemy ją w psalmach 123 i psalmie 124. Znajdujemy tą podpowiedź, tą drogę w słowach ludzi, którzy także przechodzili przez ciemność w życiu, a jednak nie odwrócili się od Boga, nie poddali się wątpliwościom. A posłuchajmy tych modlitw uważnie i może właśnie to ten kierunek, którym szli starożytni Izraelici, jest nam dzisiaj bardzo potrzebny. Przeczytajmy psalm 123. Moje oczy wznoszę ku Tobie, który panujesz na niebie. Jak oczy sług skierowane są na ręce ich panów, albo jak oczy służącej zwrócone na rękę Pani, tak nasze oczy patrzą na Pana, naszego Boga, aż się zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo już dosyć mamy pogardy, a nasze dusze już przesiąkły kpinami ludzi pewnych siebie i pogardą zarozumiałych. Autor psalmu patrzy w niebo, a nie z zachwytu, ale z bezsilności, którą odczuwał. Nie ma już gdzie szukać wsparcia i pomocy. Nie ma gdzie szukać ratunku. A to spojrzenie człowieka, który czuje się pominięty i niezauważony. A jego głos nie dociera do nikogo na ziemi, więc kieruje go do Boga w niebie. Albo są chwile, gdy patrzymy w górę nie z zachwytu, nie dlatego, że chcemy podziwiać gwiazdy, ale z bezsilności, w beznadziei. Kiedy od lat modlimy się o zdrowie i nic się nie zmienia, albo gdy ktoś odchodzi, a my nie wiemy, jak dalej żyć, jak sobie poradzić z tą pustką, albo gdy nikt nie dzwoni, Nikt nie pyta, jak się mam. A ta cisza boli bardziej niż słowa, które często mogą ranić. A gdy nawet wspólnota, w której jestem, nie rozumie, co przechodzę, a Bóg wydaje się, że milczy. Gdy zło zwycięża, a dobro wydaje się przegrywać. Wtedy rodzi się szczególny rodzaj modlitwy. A ta modlitwa to wpatrywanie się w niebo. A Marcin, poznałem go na jednej z naszych podróży, pracował w magazynie dużej firmy logistycznej. Był cichym, skromnym, sumiennym i uczciwym człowiekiem. A zawsze przychodził punktualnie do pracy. Wykonywał swoją pracę dokładnie, a gdy kończył, szybciej pomagał innym. Nigdy jednak nie wchodził w te towarzyskie rozmowy o kobietach, alkoholu, pornografii. Nie wchodził w te rozmowy, którymi żyli jego koledzy. Nie pił alkoholu. Kiedyś miał problem z alkoholem, ale gdy się nawrócił, przestał pić. Nie obgadywał nikogo i nie brał udziału w tak zwanym życiu towarzyskim po godzinach. Dla innych z tego powodu był bardzo dziwny, niezrozumiały, wręcz denerwujący. Zaczęli się z niego naśmiewać. Co? Znów idziesz na swoje modlitwy? Mówili. Myślisz, że jesteś lepszy, bo nie pijesz, bo się modlisz? Nie umiesz się bawić, a żyjesz jak dziad, mówili. Pewnego dnia, kiedy w piątek odmówił pójścia z nimi do baru, usłyszał głośny śmiech. Ktoś zawołał, a zostawcie go, on ma swoje aleluja. Pewnie będzie się za nas modlił, żebyśmy nie poszli do piekła. Śmiali się długo, a on czuł, jak pali go wstyd, upokorzenie i bezsilność. A wtedy siadł w kącie magazynu, w którym pracował. Siadł w kącie na przerwie i w czasie tej przerwy szeptał, modlił się do Boga. Panie Jezu, Ty wszystko widzisz. Daj mi siłę i pokój. Ty wiesz, że ja też chciałbym być lubiany, ale wolę być wierny Tobie. A to jego modlitwa, którą pamiętał, którą mi opowiadał. Wieczorami wracał do swojego mieszkania, do małej kawalerki. Był zmęczony, naprawdę był zmęczony psychicznie tym, co doświadczał w pracy. A siadał przy małym biurku, otwierał Biblię i szukał w Biblii, w Słowie Bożym pocieszenia. Pewnego razu, mówi, trafił na psalm 123, zatrzymał się na nim i czytał go na głos, powoli, z drżeniem głosu. Do Ciebie wznoszę oczy moje, do Ciebie, bo Ty mieszkasz w niebie. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo dość mam pogardy. Powtarzał te słowa wiele razy, zamknął oczy i wyobraził sobie, że naprawdę patrzy w oczy Boga, który nie wyśmiewa, ale rozumie, przyjmuje i kocha. A nic w jego życiu nie zmieniło się tak od razu. Nadal słyszał drwiny, nadal był sam w czasie przerw, ale coś powoli zaczęło się w jego sercu zmieniać. Coraz mniej bolały go wyzwiska, które słyszał pod swoim adresem, a coraz bardziej współczuł swoim kolegom, którzy w głębi serca musieli być bardzo samotni i nieszczęśliwi, bo potrzebowali szyderstwa, by poczuć się trochę lepiej. A po kilku miesiącach w tym magazynie, w którym pracował, zmienił się kierownik magazynu. A nowy przełożony obserwował bacznie swoich pracowników, bo chciał poznać dobrze zespół, z którym pracował. I wśród tych pracowników zauważył Marcina. Zawsze kończył pracę na czas. Nigdy nie narzekał. Zostawał dłużej, jak trzeba. Nie wchodził w konflikty. Pewnego dnia wezwał go do swojego biura i powiedział: wiem, że inni z ciebie się śmieją, ale ja widzę, że jesteś tutaj najbardziej godny zaufania. Chciałbym, żebyś został brygadzistą. Koledzy byli w szoku. Niektórzy przestali się do niego zupełnie odzywać, inni zaczęli go szanować, ale nie dlatego, że się ich bał czy udawał, tylko dlatego, że zobaczyli w nim człowieka, który ma w sobie pokój i godność, jakiej sami nie potrafili w sobie znaleźć. Właśnie o tym jest Psalm 123. Mówi o tych, którzy są wyszydzani i pogardzani przez ludzi pewnych siebie i wyniosłych. Ale zamiast odpowiadać nienawiścią, psalmista mówi: do Ciebie wznoszę oczy moje i zmiłuj się nade mną, Panie. Ten psalm to właśnie taka modlitwa wpatrywania się w niebo. Jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, jak oczy służebnicy na ręce jej pani. A co robił sługa? Sługa patrzył na rękę pana, bo gesty decydowały o wszystkim, o obowiązkach, nagrodzie i o ochronie. Tak i my patrzymy na Boga, świadomi, że trzyma w dłoni nasz los, nasze życie. Modlimy się z wiarą, że odpowie. Nie wiemy tylko kiedy i często nie wiemy jak. Dlatego nasza modlitwa staje się wpatrywaniem i ufnym oczekiwaniem na lepszą przyszłość. A jest tak jak z pacjentem w szpitalu, który czeka długie godziny pod gabinetem dobrego specjalisty. Może ten pacjent już był wiele razy pomijany, ale wierzy, że w końcu usłyszy: teraz Ty, teraz Pan. Wiedziałem, że czekasz. Teraz Twoja kolej. A psalmista w psalmie 123 wpatruje się w niebo, bo wie, że tam mieszka Ten, który widzi to, co przeoczono na ziemi. Ten, który pamięta każdą łzę, każde westchnienie. A psalmista prosi o miłosierdzie, bo został zraniony nie fizycznie, ale przez pogardę i upokorzenie ze strony ludzi, którzy czuli się lepsi i mocniejsi. Bo i w naszym życiu mogą być tacy, którzy pogardzają innymi, czy pogardzają nami z powodu naszej wiary, naszego stylu życia. Mogą być tacy, którzy traktują nas z góry. Jednak psalmista przypomina nam, że Bóg stoi po stronie poniżonych i skrzywdzonych. A więc, gdy zaciskasz pięści, chcąc wymierzyć sprawiedliwość, Psalm 123 mówi: podnieś oczy, patrz tam, skąd przychodzi miłosierdzie. A taka modlitwa nie przynosi natychmiastowej ulgi, ale uczy, gdzie patrzeć, gdy wszystko inne zawodzi. Uczy, by nie dołączać do szyderców, lecz stanąć po stronie tych, którzy potrzebują szacunku i obrony. Bo Bóg w niebie widzi ból tych, którzy są wyśmiewani i upokarzani. Widzi wołanie o miłosierdzie, ale widzi również naszą postawę, nasz ból i cierpienie. I On przywraca godność, której świat próbuje nam pozbawić. A w trudnych chwilach, gdy droga jest ciemna, a ludzie zawodzą, pozostaje wiara. Wiara to nie tylko zaufanie, gdy Bóg mówi i działa. To także ciche trwanie przy Nim, gdy milczy. To patrzenie w Jego stronę, nawet gdy nie widać dalszej drogi. I o taką wiarę modlimy się psalmem 123. Bo choć wydaje się, że nadzieja to naiwność, psalm uczy, że tam, gdzie kończy się siła, zaczyna się coś ważniejszego. Zaczyna się zaufanie. Krok, który stawiamy nie dlatego, że wszystko rozumiemy, ale dlatego, że ufamy temu, który zna drogę, który jest najlepszym przewodnikiem. A gdy otwieramy kolejny psalm, okazuje się, że tam, gdzie już prawie nadzieja zgasła, wraca zaufanie. Przeczytajmy psalm 124. Gdyby nie Pan po naszej stronie, niech to przyzna Izrael, Gdyby nie Pan po naszej stronie, to gdyby ludzie zwrócili się przeciwko nam, wówczas żywcem by nas pożarli. Tak bardzo byli na nas zagniewani. Wówczas zalałyby nas wody, potok przelewałby się nad nami. Wówczas zalałyby nas całych wody rozszalałe. Błogosławiony niech będzie Pan, że nie wydał nas na pastwę ich chłom. Nasza dusza, niczym ptak, wymyka się z sidła ptasznika. Sidło rozerwane, a my na wolności. Nasza pomoc w imieniu Pana. On jest Twórcą nieba i ziemi. A gdy po psalmie 123 otwieramy psalm 124, widzimy coś bardzo ważnego. Choć wydaje się, że Bóg milczy, słowa zaczynają układać się w zrozumiałą całość. Cisza tak naprawdę nie oznacza bezradności, a milczenie nie oznacza obojętności Boga. Coś się dzieje, tylko nie tak, jak byśmy się tego spodziewali. Bóg często działa pod powierzchnią, w czasie, który wydaje się pusty, coś w nas dojrzewa. Może więc nadzieja to nie naiwność, ale odwaga, ufność mimo wszystko. Bo właśnie tam, gdzie nie słyszysz Boga, to właśnie tam On pracuje w ciszy. A ten psalm to modlitwa ludzi, którzy ocaleli. Nie dlatego, że w chwili prób wszystko rozumieli, ale dlatego, że ktoś ich niósł, gdy oni nie mogli już iść sami. A pewien mężczyzna wracał późno w nocy do domu po drugiej zmianie w pracy. Był tak zmęczony, że zasnął za kierownicą. Samochód nagle zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Gdy kierowca otworzył oczy, zobaczył rozbity przód auta i unoszący się dym z poduszki powietrznej. Był w szoku, ale żył. Nic mu się nie stało, choć auto nadawało się do kasacji. Kiedy kilka godzin później ochłonął, pojechał na to miejsce za dnia, dopiero wtedy zobaczył, że kilka metrów dalej za tym drzewem była stroma skarpa. I gdyby nie to drzewo, runąłby w dół i pewnie by tego nie przeżył. A czasami myślał, że ten wypadek to kara, to pech, a dopiero później zrozumiał, że to było jego ocalenie. Że drzewo, w które uderzył, choć rozbiło mu auto, uratowało mu życie. A ile razy w naszym życiu było podobnie? Może nie uderzyłeś w drzewo, ale straciłeś pracę i wydawało się, że wszystko się wali, że już nie dasz rady. A po czasie otworzyły się nowe drzwi, o których nawet nie marzyłeś. Albo zawaliła się relacja, w której byłeś, z którą wiązałeś całe swoje życie, w którą włożyłeś całe swoje serce, a dziś wiesz, że tamte odejście uchroniło cię przed czymś gorszym, przed czymś straszniejszym. Albo modliłeś się o zdrowie, zmianę i przełom i nie przyszło to, o co prosiłeś, a przyszło coś innego, głębszego, coś, co zrozumiałeś dopiero później, po jakimś czasie. Albo byłeś bliski załamania, myślałeś, że nie dasz rady i wtedy ktoś zadzwonił ze słowami pocieszenia, albo napisał wspierającego SMS-a, albo przyszedł. Jeden gest, który cię zatrzymał i pomógł. A wtedy nie wiedziałeś, nie czułeś, nic prócz ciemności nie widziałeś. Ale dzisiaj, patrząc wstecz, widzisz to drzewo. Widzisz to drzewo. To było to ocalenie. I nie wyglądało jak cud. Nie miało blasku ani fanfar, ale to był moment, w którym Bóg był po twojej stronie. Psalm 124 to modlitwa ludzi, którzy odkrywają, że Bóg często ratuje nas w chwili, gdy myślimy, że wszystko się kończy, gdy myślimy, że wszystko się wali. A ocalenie przychodzi nie wtedy, gdy wszystko rozumiemy, ale wtedy, gdy ktoś nas zatrzymuje, zanim spadniemy w dół. A jego cisza nie oznacza, że go nie ma. Oznacza, że działa w sposób, którego jeszcze dobrze nie rozumiemy. Ewa miała poukładane życie. Dobrą pracę w administracji, męża, dwójkę dzieci. I wszystko wydawało się stabilne, dobre i wspaniałe. Aż pewnego dnia mąż oznajmił, że odchodzi do innej. Jej świat runął w jednej chwili. Jakby ziemia roztąpiła się pod jej nogami. Została sama z dziećmi i z potężnym kredytem. Przez pierwsze miesiące funkcjonowała jak robot. Rano wstawała, szykowała dzieci do szkoły, szła do pracy, wracała, robiła kolację, kładła dzieci, a wieczorem siadała w kuchni i płakała w poduszkę, pytając Boga, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Co teraz ze mną i z nami będzie? Nie było żadnego cudu. Nie było nagłego przełomu, ale któregoś dnia w kościele usłyszała słowa kaznodziei, które poruszyły ją do głębi. A słowa te brzmiały, to, że coś się skończyło, nie znaczy, że Bóg skończył z tobą. I zaczęła małymi krokami odzyskiwać życie, odzyskiwać sprawczość. Po roku założyła mały biznes, taki handel online, żeby dorobić do pensji. Po 2 latach spłaciła połowę kredytu, a po 3 latach powiedziała przyjaciółce, wiesz, dziś jestem spokojniejsza niż wtedy, gdy byłam w małżeństwie. Bóg się mną opiekował, choć myślałam, że mnie zostawił. Nie było fajerwerków, nie było spektakularnego cudu, ale było ocalenie, którego ona doświadczyła. Bo czasem cud to nie nagła zmiana sytuacji, ale to, że masz siłę wstać rano i zrobić śniadanie dzieciom, choć w nocy znów płakałeś w poduszkę. A może dziś twoje życie też się posypało. Ale jeśli Psalm 124 czegoś nas uczy, to właśnie tego, że Bóg ratuje wtedy, gdy myślimy, że to koniec. I często ratuje poprzez twoją wytrwałość, której sam byś sobie nie znalazł. Ten psalm to zaproszenie, by zobaczyć takie chwile w swoim życiu, niewielkie i spektakularne, ale ciche, ukryte, prawdziwe. To te, w których przeszliśmy przez mgłę nie dzięki własnej sile, ale dzięki Bogu. Bogu, który jest w niebie. To ten moment, gdy wołasz ulgą, co by ze mną było, gdyby Pan nie był po mojej stronie? Wielu z nas takiego momentu doświadczyło i wielu z nas pod tymi słowami dzisiaj się podpisuje. Co by z nami było, gdyby Pan nie był po naszej stronie? Wołasz, bo wspominasz te chwile, kiedy zostałeś ocalony, uratowany i przeprowadzony przez najciemniejszą dolinę. Bo gdyby Bóg nie był z nami, wszystkie te trudne sytuacje, o których wiesz, z którymi dzieliłeś się z innymi, wszystkie te trudne sytuacje skończyłyby się zupełnie inaczej. Modląc się tym psalmem, wspominam Jego cudowne działanie w przeszłości i uczę się na nowo ufać Mu dziś, każdego dnia. Cisza nie oznacza Jego obojętności. Bóg nie przestaje działać tylko dlatego, że go nie czuje. On jest wierny, nawet gdy wydaje nam się, że milczy. Ten psalm to nie tylko powrót do przeszłości. Bo ten psalm buduje przyszłość z pamięci o tym, co już się wydarzyło. I dlatego możemy iść dalej w życiu. Nie pewni siebie, ale pewni Jego, pewni Boga. Bo Bóg idzie z tobą, gdy tracisz nadzieję i niesie Cię, gdy brak Ci sił, a Jego działanie dobrze widać, gdy spoglądasz wstecz. I to prawda, że chcielibyśmy, żeby Bóg był jak najlepszy GPS i mówił wyraźnie: za 200 metrów skręć w lewo, uważaj na wyboje, skręć w prawo. Chcielibyśmy, żeby podświetlał wyraźnie naszą drogę. Chcielibyśmy od razu otrzymywać zawsze dobre wskazówki. A on często, wydaje nam się, że milczy. Ale to milczenie nie oznacza jego nieobecności. On wtedy prowadzi nas najpewniej, krok po kroku. Bo on naprawdę idzie z tobą. I takich świadectw słyszeliśmy wiele. Gdy patrzysz w górę z nadzieją, prowadzi. Gdy nie masz siły już iść, jestem przekonany, że wtedy cię niesie. A potem, jeśli spoglądamy wstecz, potem widzimy jego ślad w naszym życiu. Widzimy jego działanie. Czasem ledwie widoczne, rozmyte jakby przez łzy i kurz, ale prawdziwe działanie. Jego prowadzenie przychodzi cicho, przez pokój w sercu, przez trudne doświadczenia, w końcu przez ludzi, których stawia na twojej, na naszej drodze. To tak jak z tą kobietą, która przez wiele miesięcy szukała pracy, a ją znacie. Wysyłała setki CV, chodziła na rozmowy, ale wszędzie słyszała stanowcze nie. A przez to czuła się bezwartościowa i przegrana. A w końcu ktoś zupełnie jej obcy zaprosił ją na rozmowę do firmy, o której wcześniej nawet nie myślała, nawet nie marzyła. A w końcu dostała tą pracę. I dziś mówi, że to najlepsze, co mogło ją spotkać. Patrząc wstecz, widzi, że wszystkie tamte nie były potrzebne, by trafiła właśnie tutaj, do tej firmy. Wtedy myślała, że jej życie się wali, a dziś widzi, że Bóg ją prowadził krok po kroku, chociaż zupełnie wtedy tego nie czuła. I tak jest z nami. Na każdym etapie naszego życia, na każdym etapie naszej podróży, gdy patrzymy w górę z nadzieją i gdy patrzymy wstecz z wdzięcznością, odkrywamy czy przypominamy sobie na nowo, że Bóg był, jest i zawsze będzie po naszej stronie. Dobry Panie nasz i Boże, dziękujemy Tobie za psalmy, które mogliśmy wspólnie przeczytać. Dziękujemy Tobie za to, że gdy patrzymy w górę, w niebo z nadzieją, gdy patrzymy wstecz przepełnieni wdzięcznością, to odkrywamy, że byłeś z nami, że jesteś i zawsze będziesz po naszej stronie, tak jak byłeś po stronie tych, którzy pisali te psalmy, którzy tymi psalmami modlili się w historii. I Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie z naszych serc za życie, za tą podróż, w której nam towarzyszysz, choć czasami tego nie czujemy, choć czasami Ciebie nie słyszymy. Niech Tobie będzie chwała, cześć i uwielbienie, a modlimy się w tym cudownym imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.